każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie rozmowa z jednym z seniorów Follow Barozu oraz opinie naszych stałych ekspertów odnośnie budowy składu zielonogórskiej drużyny na pierwszą ligę oraz sytuacji w cyklu Grand Prix. Na początek wywołany wcześniej senior, który ma ważny kontrakt z Follow Barozem na sezon 2022, ale czy zostanie w zielonogórskiej drużynie? Posłuchajmy samego Mateusza Tondera.
Nie wiem, czy te emocje już opadły, trochę czasu od tego spadku minęło. No właśnie, jaki to był sezon 2021, jak go zapamiętasz?
No myślę, że nie najgorszy jakby w naszym wykonaniu, choć były jakieś takie potyczki właśnie w tych ostatnich biegach i jakby walczyliśmy całą drużyną, żeby po prostu zostać w tej ekstralidze, ale szczęście nie dopisało, no i liczyliśmy na koniec na kogoś, żeby ktoś za nas to zrobił, ale tak nie wyszło i niestety spadliśmy do pierwszej ligi, ale jestem dobrej myśli, że za rok pokażemy siłę drużyny i wrócimy do elity.
A indywidualnie dla ciebie? Jaki to był sezon? Pierwszy w gronie seniorów?
Zacząłem od kontuzji, także na pewno nie było łatwo, bo kilka meczów też mi ominęło. Wiadomo, też ta ręka jakby, no taka pierwsza moja dosyć poważna kontuzja, także też nie wiedziałem, jak to będzie na torze, jak będę się czuł na motocyklu, ale wróciłem i myślę, że pokazałem, że właśnie te kontuzje wszystkie to jeszcze bardziej motywują zawodników, żeby być jeszcze lepszym i te trzy pierwsze spotkania, Opole, Wrocław i Toruń, pokazałem, że naprawdę mogę fajnie jechać. Troszkę gorzej, wiadomo, brakuje mi trochę tych jazd młodzieżowych po różnych torach, tych cięższych, bo później pojechaliśmy do Grudziądza, też był jakiś Lublin. Brakuje mi po prostu jazdy na takich innych torach. Też teraz szukam sobie właśnie też takich jazd. Nieraz jadę do Gniezna potrenować, nieraz do Bydgoszczy, żeby właśnie po tych różnych torach się objeżdżać i nabierać doświadczenia. Także myślę, że w dobrym kierunku idę i za rok na pewno mi to pomoże.
No właśnie, bo ten początek sezonu po tym, jak wróciłeś po tej kontuzji, był naprawdę fajny, robiłeś dobre wrażenie i potem właśnie tej jazdy zabrakło, czy nie wiem, czy kwestia sprzętu, czy jeszcze czegoś?
Myślę też tutaj raczej o tej rywalizacji z Damianem, bo wróciłem i miałem spokojną głowę, robiłem wynik, później już się zaczęły jakieś pojawiać zera, od razu zostałem zamieniany przez Damiana, Damian przeze mnie, nikt nie mógł tak naprawdę swobodnie jechać sobie z wolną głową i skupiać się na dobrym wyniku, tylko zawsze było patrzenie ja albo Damian, wymiana, rotacja i to tak nie może być i to przeszkadza mi i pewnie też Damianowi, także później była walka taka już można powiedzieć o skład, o kto będzie najlepszy na treningu, żeby ktoś mógł pojechać w tym meczu. Wiadomo, jakiś pierwszy bieg nie wyszedł, od razu zostałem zamieniany przez Damiana, Damian przeze mnie, tak jak mówiłem, więc to tak nie zadziała i tu coś trzeba, coś poszukać, jakiejś alternatywy, żeby po prostu, żebyśmy jeździli z czystą głową i my skupiali się na innych rzeczach niż na rywalizacji ze sobą.
Ty właściwie lepiej radziłeś sobie na domowym torze niż na wyjazdach. Czy jesteś w stanie powiedzieć teraz już po czasie, z czego to wynikało, że akurat tutaj na W69 lepiej niż na innych torach?
No tak jak mówiłem wcześniej, troszkę brak jazdy na tych innych torach, bo tutaj objeżdżałem dużo treningów u siebie, dużo trenowałem, także ten tor znam bardzo dobrze, a po prostu te inne tory, jakiś właśnie Lublin, Grudziądz, te tory, no rzadko tam bywałem. Nawet za juniora jeszcze jakieś tam sporadyczne zawody jechałem, także no tor każdy jest inny, także brakowało mi tej jazdy, ale myślę, że będę trenował na takich torach, jeśli dostanę takie pozwolenie i to mi naprawdę przyniesie bardzo duży efekt.
Wiadomo, że Patryk Dudek ogłosił, że z Follow Barozu odchodzi. Co ty sądzisz o tym kroku właśnie starszego kolegi?
No nie wiem, no myślę, że no fajnie jakby Patryk został, wiadomo, pomógłby nam na pewno w awansie za rok do Ekstraligi, ale też Patryk musi na siebie patrzeć, żeby się po prostu rozwijać i jeździć z najlepszymi, także myślę, że krok w dobrą stronę w jego wykonaniu i nie zrobił tego celowo, tylko po prostu no musiał tak zrobić i życzę mu powodzenia w jakiejś nowej drużynie.
Ty masz, zdaje się, ważny kontrakt na kolejny sezon tutaj w Follow Barozie, tak?
Mam ważny kontrakt, tak, ale jeszcze nie byłem na rozmowach, dopiero myślę, że zasiądziemy tutaj z panem prezesem do jakichś rozmów i myślę, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
Czyli jakby jesteś optymistą, chcesz zostać, tak mówiąc wprost, chciałbyś dalej w Zielonej Górze w tej pierwszej lidze rywalizować?
No na pewno chciałbym tutaj zostać, bo tutaj się wychowałem, tutaj zawsze jeździłem od początku tam szkolenia mojego i tylko mówię, z tą rywalizacją z Damianem coś trzeba było zmienić, żeby każdy z chłopaków z nas się rozwijał, a nie cofał się, można powiedzieć, do tyłu z meczu na mecz. Jeżeli miałbym pewną jazdę co mecz i mógłbym się rozwijać tutaj w tej drużynie, to na pewno chcę zostać.
A są jakieś inne opcje? Ktoś dzwoni, rozważasz coś, ty może gdzieś się zgłaszasz do innych klubów, rozmawiasz, czy może zdradzić, jak to wygląda?
Znaczy mam kilka propozycji, ale tutaj na razie nie chcę nic mówić, bo tutaj mam ważny kontrakt i myślę, chcę tu zostać po prostu. No ale wiadomo, no są telefony z różnych klubów i mam jakieś tam alternatywy, ale mówię, najpierw chcę tutaj usiąść z panem prezesem z Zielonej Góry i ustalić, dogadać się co do przyszłego roku.
Jeszcze o tą pierwszą ligę ciebie zapytam. Jakbyś miał zostać, załóżmy taki wariant, jak ty się zapatrujesz na tą pierwszoligową rywalizację, no i też te tory, bo zwracałeś uwagę na te tory i jak ty na to patrzysz?
No myślę, że właśnie w pierwszej lidze fajne tory są po prostu, nie ma jakichś tam takich kartoflisk i można powiedzieć takich rozwalających się torów. No w drugiej lidze już są bardziej takie jakieś, jak można to powiedzieć, no trzeba mieć tam jakby nie może tyle doświadczenia, ale no po prostu trzeba jechać i tyle, a tutaj takie tory no dosyć mocno fajnie są przygotowane, są kontrolowane, także no tutaj myślę, że nic się raczej nie zmieni.
To jak będzie z tym szybkim powrotem ewentualnym Falubazu do Ekstraligi, jak ty się na to zapatrujesz?
No na pewno każdy z nas by chciał wrócić do Ekstraligi, ale zobaczymy na razie, jaki będziemy mieli skład i jacy zawodnicy do nas przyjdą, bo nie wiem, chyba Max Frick też czytałem na internecie, że chcę odejść, także muszą tutaj zbudować silną drużynę i na pewno myślę, że szczęście nam dopisze i wrócimy za rok do tej Ekstraligi.
Tyle Mateusz Tonder, teraz o Falubazie, o dokładnie jego składzie. Rozmawiamy z Tomaszem Lorkiem, naszego eksperta, dziennikarza i komentatora Polsatu Sport. Na początek zapytaliśmy o odejście Patryka Dudka.
Myślę, że bardzo mądry ruch Patryka, aczkolwiek nie jest to mus. Ja bym nie nazwał tego koniecznością, bo Patryk to jest... Według mnie, technicznie, może się powtórzę po raz 28, technicznie to jest Kelly Moran, to jest najpiękniej stylowo jeżdżący, może nawet nie wiem, czy kwintesencja Lee Adamsa, ale taki slim, taki, no widzę mi świata, zresztą Patryk ma ten pomost łączony, prawda, bo Lee jeździł fantastycznie na motocyklu żlowym Lee Scott Adams, 10-krotny mistrz Australii, no wieloletni reprezentant Unii Leszno. Myślę, że tak pięknie, tam nie ma żadnego przyruchu fałszywego, tak, Dudy jeździ na bajku, to można, to jest poezja, nie? Jak ktoś kocha, nie wiem, jazz, Wynton Marsalis, czy dobry rock, Led Zeppelin, to w każdym elemencie jest to arcymistrz, jeżeli chodzi o sylwetkę na motocyklu, to na pewno aspekt rozwoju i tego, że wraca do Grand Prix, a brakuje mu tylko złota, bo ma już srebro od roku 2017, na pewno Patryk jeszcze nie jest zaspokojony w sensie sportowym. Z jednej strony tak, bardzo mądry ruch, bije brawo, natomiast wiem, no, z czym to się będzie wiązało, więc Patryk jest jeszcze bardziej tego świadomy niż ja, że to jest presja, że gdziekolwiek nie pójdzie w Polsce, jeździć w Ekstralidze, to będzie spoczywał na nim balast gigantyczny. Natomiast opcja numer dwa, czyli zostać w Zielonej, jeździć w e-winner pierwszej lidze i wziąć sobie na przykład Szwecję, żeby trzymać się sportowo wysoko, bo w Szwecji też trzeba się napocić, EGP, to też jest całkiem rozsądny ruch, więc nie wiem, czy w kontekście tego, że może się rozrosnąć kontynentalnie cykl GP, czy ja na pewnych obrotach w Polsce GP, czy to się będzie przekładało. Sportowo to się broni. Wiadomo, że Patryk potrzebuje jazdy z najlepszymi i on lubi próbować swoich sił w elitarnym gronie. Na pewno ma papiery i talent, żeby ścigać się i bić się o tytuł mistrza świata bez dwóch zdań. Ma świetnie poukładany dom. Mama z tatą czuwają, żeby zajął się tylko sportem, więc to jest bardzo duże odciążenie od obowiązków. Dudy ma też do siebie to, że on nie dłubie, jak wielu zawodników. On ma siadę, zakłada gogle, kaski, nawija pod taśmą, puszcza klamkę i ucieka i się ściga, a wielu z chłopaków jeszcze musi ogarniać tysiące innych rzeczy, też sami mają taką inklinację, że muszą dłubać w klamotach, co może i jest mądre, ale że wielu z nich gubi. Także, a z drugiej strony też bym bronił decyzji, gdyby Patryk się zdecydował na ruch, jeżdżę dalej w pierwszej lidze, biorę sobie Szwecję, GP i też pasuje. Natomiast rozumiem, że no jest w takiej fazie rozwoju, że chce próbować jak z najlepszymi. Też wiadomo, że finanse będą inne niż w Ekstralidze, niż w pierwszej lidze, więc myślę, że wszystkie te aspekty wzięte pod rozwagę, bo wiadomo, że Dudy jest rozsądnym, inteligentnym chłopakiem, który o Maxie Biaggi pogada, o superbike'ach i o przyrodzie, no tysiącu, jest bardzo ciekawy człowiek świata, więc szerokie horyzonty myślowe. Więc myślę, że suma summarum jest to mądry ruch Patryka Dudka.
To powiedz, jak ty widzisz generalnie budowę składu drużyny Falubazu na pierwszą ligę? Słychać głosy, że Max Frick też gdzieś tam może odejść, tak, do PG Ekstraligi. Matej Zagar podobno oferuje, że mógłby zostać. Gdzieś tam słychać, że Falubas rozmawia z Grzegorzem Walaskiem. Jakby to tak zebrać, może ty masz jakąś taką wizję, jaki tutaj skład powinien być na tą pierwszą ligę, żeby ewentualnie szybko wrócić do tej Ekstraligi?
Jak mam być szczery, to Wojtek domagała, jakby zatrudnił z powrotem Grzegorza Walaska, to byłby to fantastyczny ruch, bo Grzesiu ogłoszono wiele sukcesów w Polsce Zielonogóru, nie tylko w Zielonej Górze, prawda, bo wygrywał też tytuł mistrza Polski drużynowo indywidualnie w Częstochowie, gdzie no wielu zawodników, tak, Janusz Kołodziej jest chyba idealnym przykładem, że jak za długo siedzisz w rodzinnym mieście, to kapcaniejesz, prawda, i gdzieś to ucieka ambicja, aspiracje. Poza tym jest taki, w Polsce jest takie nieładne skojarzenie, że jak jesteś u siebie, to musisz do końca życia do Ustrzanej Święci jeździć, bo tego wymaga. To po pierwsze ma zły aspekt dla zawodnika, bo nie ma odmiany ozdrowieńczego prądu, prawda? Każdy musi mieć, w dobrym małżeństwie też trzeba czasami pojechać na męski wypad, żeby się świetnie czuć, czy na damski, na podlęcówkę, czy na pogaduchę. Tak samo tutaj. I u nas też jest takie, niestety pokutuje jeszcze wciąż myślenie, mimo że jest kapitalizm od lat. Ja kocham romantyczny żużel i brakuje mi speedwaya z czasów, nie wiem, lat 70-tych, 80-tych, natomiast coś w atmosfery klubowej, że przez to byli zżyci razem rozgrani, to wspólna autokariera na zawody, na wyjazd, to jest czad, nie do zastąpienia. Natomiast błędem jest, że zawodnik, który urodził się w Tarnowie, musi w Tarnowie zakotwiczyć na wieki wieków, bo po pierwsze wtedy jest tańszy, każdy mówi, a to u siebie jesteś lepszy, no nie, Lorek jest pikerem Częstochowa, nie Wrocławiu, prawda, gdzie się urodził, więc to co ma pierdolenie do wiatraka. Czasami jesteś bardziej kochany na obczyźnie niż u siebie, stare powiedzenie. Piszesz widuj starze, a nie w gazecie słowo sportowe, prawda, więc to czasami lepiej uciec od macierzy, bo wracasz zdrowszy, silniejszy, pewniejszy siebie, bogatsze doświadczenie, więc Grzesiu Walasek, tak, jestem za, bo on na pewno może sarkastycznie, czasami jak to Grzegorz lubi, jak to bluesman, prześmiewać się na falu bazerka, ale on kocha zielonkę, on lubi się ścigać dla zespołu, w którym wyrastał, nie? Tomek Kruk, no, złote czasy, nie? Jego juniorskie, był mistrzem Polski juniorów przed 9-7, plus Pepe, doświadczony, mądry chłopak, bogate sportowe curriculum vitae Piotra Podosiewicza, byłego mistrza Polski, zawodnika GP. Więc to są dwa filary, na które ja bym oparł klimat. Nie wiem na przykład, czy bym po Grzechy Kazęgota nie sięgnął, bo na zasadzie takiego, jak zbudujemy taki zielonogórski zespół, to może, nie wiem jak Wojtek domagała, ma pomysł, czy wszystko w kancelarii prawnej jest w stanie przećwiczyć wszystkie warianty rozwoju klubu i powrotu do PG Ekstraligi, czy według mnie filar Protasiewicz-Walasek, nawet jeżeli będzie Matej Żagar, pan to światowa czołówka, od lat GP jeździ Słoniec, plus Zęgi, plus młodzież zdolna, to ja bym spokojnie, bez żadnych zaciągów, bez armii zaciężnej budował ten zespół. Właśnie, nawet bez Maxa Frika, rozumiem, że Kangur będzie chciał jeździć, ścigać się na poziomie GP. A Maxi o tej, bo myślę, że Jason Doyle i Jamon Lisi pokazują, że Piotr Folkoberg kocha, ma słabość do Australijczyków, widowskiego za australijskie, więc jeżeli nie Leszno, to pewnie Frick spokojnie, jako zawodnik, który w Warszawie Wicy wyjechał awans do GP obok Przedpolskiego i Dudka, to znajdzie zatrudnienie bez wózań i też go rozumiem, bo chce się chłopak ścigać na poziomie najwyższym, a u niego aspekt przywiązania do Dubachusa nie istnieje, no bo to są zawodowcy, zresztą dobrze tak jest, bo trudno, żeby Australijczyk miał związki silne z Zielonej Góry, z jakiej racji, nie wiem, prawda? Skoro to jest zupełnie inny świat kulturowy i on jeździ tam, gdzie mu zapłacą pieniądze, oferują rozwój, plus myślę, że Australia w Lesznie ma teraz przez dwójkę licji, kiedyś też przecież jeździła tam masa Australijczyków, czy Travis McGowan, czy Bachelor, czy Jason Lyons, więc to jest taki przyczółek australijski w Polsce. Myślę, że Leszno byłoby fajne, ale gdziekolwiek nie wyląduje, czy to będzie Lublin, czy Toruń, czy Wrocław, gdzie tam zechce jeździć w Częstochowie, to na pewno Freak pójdzie tam się ciekać, gdzie mu pasuje. Dwa, on też przez to fakt, że dziewczynę wziął sobie z Anglii, którą w dobie pandemii, no to jest dla niego ucieczka od śrubek, od zapłonów, od dysz, to też musi mieć ujście energii, musi mieć z kimś z kraju anglosaskiego do pogadania, bo Andora to jest miejsce jego stacjonowania bardziej podatkowo. Piękne miejsce do życia, do treningów, super, Pireneje, fantastyczna miejscówka, natomiast dla Frika ruch, odejście z Falubazu jest wręcz koniecznością, prawda? No bo myślę, że chcąc się ścigać na poziomie najwyższym sportowym, to u niego rozwój poprzez Ekstraligę jest wręcz idealną opcją.
To były opinie Tomasza Lorka. Pod koniec programu zajmiemy się aktualną sytuacją w cyklu Grand Prix. Ostatnią rundę w rosyjskim Togliatti wygrał Rosjanin Artiom Łaguta przed Bartoszem Zmarzlikiem i Duńczykiem Andersem Thomsenem. Zmarzlik pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Tuż za nim jest Łaguta. Sytuację w Grand Prix komentuje nasz ekspert, były menadżer Falubazu Jacek Frontczak.
Ja tylko zadam pytanie takie czysto prowokacyjne. Czym to Grand Prix różniło się od poprzedniego i poprzednich, oprócz tego, w jakim mieście było rozgrywane? To jest oczywiście czysta prowokacja, bo mam takie wrażenie nieodparte i myślę, że Państwo podobnie, że ten cykl wygląda tak, że dwóch się ściga, 14 obserwuje. Coś tam oczywiście między sobą gdzieś tam próbują się poszarpać, raz to Lindgren gdzieś wyskoczy, raz Jason wygra z dwa wyścigi, natomiast generalnie to nie ma większego znaczenia. Dwóch się ściga, reszta patrzy. Tak wygląda cykl Grand Prix w tym roku i na całe szczęście, że Artiom Łaguta poczuł krew, bo tak naprawdę w ogóle mielibyśmy teatr jednego aktora. Super, że jest to Polak, super, że jest to Bartek Zmarzlik, który z całą pewnością ciężką pracą doszedł do takiego poziomu. Niemniej z punktu widzenia kibica jest jeszcze jeden taki element, który oczywiście to może to jest zabawne, ale celowo o tym mówię i też próbuję Państwa uwagę na to zwrócić. Przypomnijmy sobie turnieje Grand Prix z Jasonem Krampem, z Nicky Petersenem, z Tomaszem Golobem, z Lee Adamsem, a rzucanie rękawiczkami w twarz, niepodawanie ręki i tak dalej. Natomiast dzisiaj mamy taki cukierkowaty żużel. No niby się chłopaki fajnie ścigają, bo rzeczywiście poziom jest absolutnie, później powiemy też pewnie o technologii, która tam też ma na to wpływ, ale to wszystko jest fajne, że oni się ściskają na podium. Ja się boję, że oni się jeszcze na weekendy spotykają i na niedzielne obiady. To powiem tak, z punktu widzenia kibica mi brakuje mi właśnie takiego... takiej wariacji, takiego szaleństwa trochę w tym wszystkim, właśnie takiego obrażania się, takiej rywalizacji trochę pozatorowej. No proszę zwrócić uwagę, no, czy w sportach walki, czy dzisiaj w MMA jest w piątek, jest waga, jest uwagi na temat matki jednego czy drugiego zawodnika. Przecież to jest, oczywiście to jest cyrk i pewne rzeczy są nam ustawione. Szanuję wszystkie matki, także tutaj jakby ja się pod tym oczywiście nie podpisuję, ale no robi się wokół tego pewnego rodzaju cyrk, pewnego rodzaju show po to, żeby podgrzać się atmosferę. Dzisiaj chłopcy spotykają się tak de facto dwa razy, Bartek z Artiomem, i w zasadzie można powiedzieć, że na tym się kończy Grand Prix. Więc to jest powód, dla którego, mówiąc na początku, że tak naprawdę to się niewiele różni od siebie. I tak będzie wyglądało to w mojej ocenie do końca cyklu. A martwi mnie to, że przede wszystkim tam na zapleczu, czyli poniżej tych dwóch pierwszych pozycji, tam zawodnicy kompletnie jadą bez żadnego, absolutnie, bez żadnej reguły. Potrafią wygrać dwa wyścigi, za chwilkę w trzech kolejnych robią jeden punkt. W zasadzie nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ale mówię, i na podium, ja powiem w ten sposób, mnóstwo też hejtu, ale też krytyki wylało się chociażby po finale indywidualnych mistrzostw Polski. Różnie można oczywiście oceniać, może nie różnie, ale jednoznacznie też zachowanie Maćka Janowskiego. Ono było jakieś, proszę zwrócić uwagę, wokół tego była jakaś dyskusja. Kolejne zawody obserwowaliśmy po biegu. Podadzą sobie rękę, nie podadzą, czy rozmawiali. Coś się działo, natomiast tutaj się chłopcy ściskają, tak jak powiedziałem, no mam tylko nadzieję, że nie spotykają się w niedzielę na obiedzie razem z rodzinami, więc trochę mi brakuje tej soli w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
Anders Thomsen po raz pierwszy wjechał do finału i stanął na podium. To jest takie pewne zaskoczenie dla pana, pewna niespodzianka?
Znaczy, Anders Thomsen kojarzy się w większości kibiców z występu na stadionie, z występu tanecznego Friday, Friday Morning. Bardzo fajny skądinąd. Zresztą bardzo fajny gość na co dzień i bardzo ciekawy zawodnik. To cieszy, rzeczywiście bardzo dobrze, że pojawił się taki challenger. Zresztą to jest zawodnik bardzo ofensywnie jeżdżący. On jeździ trochę innym stylem niż większość zawodników. Potrzebuje większej linii jazdy, dłuższych prostych, natomiast z całą pewnością rozepchał się tam, gdzie, mówiąc wprost, trochę takie to towarzystwo takie lekko zaspane, takie mam wrażenie, więc z całą pewnością ciekawy występ, na pewno budujący, jeżeli chodzi o Andersa, i muszę przyznać, że rzeczywiście przez ten chociażby występ na stadionie zyskał naprawdę duże grono kibiców. Sam obserwuję po zachowaniu też członków mojej rodziny, bo Andersa identyfikuję, to też jest dowód na to, jak marketing tym wszystkim jest ważny. Ja trzymam kciuki za Andersa Thomsena, także bardzo ciekawy zawodnik, świetny występ i oby tak dalej.
Jeżeli chodzi chodzi o Macieja Janowskiego i jego dotychczasowe poczynania w tegorocznym Grand Prix, to możemy mówić o rozczarowaniu?
Jeszcze nie, dlatego że Maciej, proszę zwrócić uwagę, tam ma jeszcze taki dystans punktowy dość realny, 3 turnieje przed nami i jeszcze może się skończyć brązowym medalem, więc spokojnie. Czyli największym sukcesem w karierze Macieja Janowskiego. Ja byłem raczej z tych, którzy spodziewali się, że jednak Toliatti to będzie to miejsce, w którym Maciej zacznie piąć się do góry, że to będzie udział w finale. No rozczarował z całą pewnością. Trudno powiedzieć, co tam się dzieje w tej chwili. Ja myślę, że przede wszystkim głównie upatrywałem to wszystko w problemach sprzętowych związanych z dopasowaniem, bo to nie jest kwestia jakby mocy motocykli, natomiast chodzi o to, żeby z mocy zrobić prędkość. Nie wiem, na ile te turbulencje związane z oponami wpłynęły na ustawienia i pogubienie się Macieja, natomiast widać wyraźnie, że są dwaj różni zawodnicy w stosunku do tego, co jeszcze było do finału Mistrzostw Polski, a to, co widzimy w tej chwili. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jeszcze powoli. Maciej to jest techniczny zawodnik. Liczę na to, że na torze Wojens, gdzie sprzęt, mam wrażenie, będzie decydował w mniejszym stopniu niż w pozostałych torach, że Maciej swoimi umiejętnościami tutaj coś dołoży, jakiś finał z tego będzie. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, taką niepokojącą, ona świadczy niestety o słabości zawodnika. Mianowicie Maciej toczy się znowu przed startem i praktycznie w Toliatti próbował, wiedząc, to znaczy to świadczy o tym, że zawodnik wie, że jest wolny. Na dojeździe nie ma tego momentu, w związku z tym próbuje kraść te starty i proszę sobie, jakby jeżeli ktoś ma możliwość, to sobie proszę odtworzyć kilka wyścigów Macieja, no niestety słabo to wyglądało pod tym względem. Tak jak powiedziałem, to świadczy niestety o słabości, wiedzy o tym, że są pewne mankamenty, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie startowe.
Jeżeli chodzi o dwóch żużlowców jeszcze w Alubazu, czyli Maxa Fricka i Mateja Żagara, Frick gdzieś tam próbuje się ocierać o półfinały, jeżeli chodzi o te dotychczasowe rundy, no ale Żagar ostatnio, delikatnie mówiąc, słabo sobie radzi.
No Matej myślę, że ma podstawowy problem, bo to jest zawodnik, który naprawdę potrafi jechać i ma doświadczenie, ma taki też spokój w sobie, ale w mojej ocenie tam absolutnie brakuje sprzętu. Poprzednia runda Grand Prix i Matej, z tego co pamiętam, wyjeżdżał na 5 biegów na 3 różnych motocyklach. No to też o czymś świadczy, bo to doskonale widać. W Toliatti jeździł na jednym. Natomiast ja powiem Państwu szczerze, ja zwracałem uwagę, że tutaj technologia, umiejętności oczywiście, ale wsparte technologią. Matej, jeżeli będzie w dalszym ciągu opierał swoją bazę sprzętową o tych dostawców, na których jeździ w tym sezonie, to niestety, ale wielkiego sukcesu mu nie wróżę. Za duża rotacja w sprzęcie. To nie jest ten sprzęt, który wygrywa. Proszę popatrzeć, jak zachowują się motocykle Artioma i Bartka. Zresztą Artiom, mam wrażenie, jeździ w ogóle najdłuższy motocyklu świata. Tam każdy start jest na 2 koła, dojazd jak po szynach. Proszę pokazać mi momenty, w których wybiera Artiomowi motocykl gdzieś tam. Chociaż tutaj w Toliatti rzeczywiście, ale to było to związane z torem, a nie z ustawieniami. Oni naprawdę z Bartkiem dopracowali sprzęt z najwyższej półki od tunera, który absolutnie uciekł w większości całej stawce i dopóki reszta jakby nie dojedzie do tego poziomu, mówię o też tunerach, no to będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, natomiast to jest wszystko dopracowane do perfekcji, bo tak jak powiedziałem, też a propos Patryka, ja kiedyś Państwu zwracałem uwagę, że gdzieś tam pewien mankament, nie chcę wchodzić jakby w warsztat czysto trenerski, ale między innymi to chodziło właśnie o ten start, o ten dojazd. Ja myślę, że przede wszystkim Patryk robi to bardzo efektownie często, natomiast problem polega na tym, że ten dojazd po sprzęgle na kole, on jest nie do końca skuteczny, a już z całą pewnością nie zawsze powtarzalny, nawet jeżeli jest dobry. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak Artiom Maguta, czy ktoś widział Artioma Magutę, który jedzie po sprzęgle na kole do wejścia w łuk, on jedzie zawsze na 2 koła. Tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że ramy są maksymalnie długie tam u niego, znaczy dłuższe niż standard. Do tego oczywiście to jest kwestia sprzęgieł, znakomitych silników, tam też już jest, z tego co ja wiem, rotacja silnikami w zależności od toru, czyli jest pewna pamięć jakby też teamu dotycząca tego, jakie silniki, no ale to są wszystko silniki od tego samego tunera, w związku z tym oni uciekli absolutnie czołówce do przodu i tutaj Matej absolutnie, jeżeli się nie pozbiera sprzętowo i nie oprze o jednego konkretnego dostawcę, ja myślę, że takim światełkiem w tunelu i to jest akurat z punktu widzenia jakby atrakcyjności tej dyscypliny sportu, jest to, że jadą niektóre silniki Fleminga Graversena. Ashley Holloway kombinuje z pneumatycznymi sprężynami. Bardzo fajnie, natomiast oczywiście póki co trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy to jest ten kierunek. Natomiast no póki co jakby reszta, wszyscy pracują, a jeden wygrywa. Więc daleka droga jeszcze przed nimi wszystkimi. Chłopaki z Zielonej Góry, z Falubazu jeszcze, i to też warto to podkreślać. No Max jedzie bardzo fajnie. Myślę, że lepiej, aniżeli ktokolwiek się spodziewał. Ociera się o, znaczy jedzie w półfinałach. Widać, że też, ale to jest ważne, skupił się na jednym dostawcy, mówię o Flemingu Graversenie, i te silniki zaczyna czuć, zaczyna wiedzieć, jakie korekty należy wprowadzić, i robi to konsekwentnie, jedzie do przodu. Natomiast rotacja sprzętem na tym poziomie nigdy nie miała, jeszcze tym bardziej, jeżeli chodzi o różnych dostawców, nigdy nie była skazana na sukces.
Tyle Jacek Frączak i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.